o naszemu Panu Bogu Wszechmogącemu, że nawet przez tą przyrodę pokazuje, jak daje jej wytchnienie. Kiedy nadchodzą chmury, już myślimy o tym, że spadnie ten deszcz i rzeczywiście spulchni tą ziemię, nawodni te rośliny, które tak się tego domagają. Ale kiedy idzie Boże Słowo, co myślisz? Czy pragniesz tego, żeby nawodniło Cię? Czy chcesz tego, żeby rzeczywiście przejęło całe Twoje serce? Czy pragniesz tego? Czy sobie znowu myślisz, a ten to będzie mówił o tym, tamten o tamtym, tego warto słuchać, tamtego nie warto słuchać, czy tamtego jeszcze zupełnie i tak dalej. Kiedy idzie Boże Słowo, to musimy być świadomi wszyscy, jak jesteśmy, że kiedy jest czytane, to każdy z nas da sprawę przed Bogiem. Dzisiaj ludzie ze względu na to, że nie szanują Bożego Słowa, że nie szanują Słowa swojego, tych, którzy są nawet wokół nich, że sami nie szanują Słowa, kiedy je wypowiadają. Myślą sobie, że żyjemy w takich czasach, że Bóg będzie patrzył na XX, XXI wiek i pomyśli sobie, no żyliście w czasach, kiedy nie szanowano Słowa, kiedy Słowo nie znaczyło w rezultacie wiele na tej ziemi, to i tak dobrze, że się tak jeszcze w miarę trzymaliście mojego Słowa. Nie oszczędzi. Będzie tak samo podchodził do wszystkich wieków, do tych, którzy chodzili i słuchali tych słów w życiu, kiedy Chrystus chodził po tej ziemi, kiedy mogli je werbalnie słyszeć od samego Jezusa Chrystusa, jak też od nas, którzy czytamy te słowa. Będzie tak samo rozliczał. To słowo ma taką samą moc, to słowo tak samo będzie rozliczało i nas. Jak dobrze, kiedy ono przychodzi, spotyka się z sercem, które z tęsknotą go oczekuje. Oczekuje z tęsknotą, kiedy przyjdzie, kiedy nadejdzie znowu rzeczywiście ten czas, kiedy zasiądę z braćmi, siostrami, będę mógł śpiewać, modlić się, wielbić Pana i chociażby to się odbywało 4 razy dziennie. Ja wiem teraz, co mogą myśleć, domyślam się, co mogą myśleć te siostry zajmujące się dziećmi, ileż można wytrzymać. Ale i dla nich nadejdzie kiedyś taki czas, że one siądą razem z nami i będą mogły kosztować już z tego, co my tutaj teraz możemy kosztować, a tam, gdzie teraz siedzą, niech Pan je posila, aby mogły też jak najwięcej z tego usłyszeć. O to się modlimy. Chciałbym, żebyśmy otworzyli 37 rozdział Księgi Ezechiela. Księga Ezechiela, 37 rozdział. I tutaj od 1 wersetu. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich i oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I na tym się zatrzymajmy. Pan prowadzi swojego sługę proroka. Wprowadza w miejsce w swoim Duchu Świętym, wprowadza w miejsce pełne kości. Kości, które były zupełnie wyschłe. Mówiliśmy wczoraj o tym, jak woda, wspaniała woda Jezusa Chrystusa może ożywić. Ale teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli na nas jako ludzi, którzy naprawdę potrafimy żyć bardzo wyschnięci. Ciała nasze, nasz stary człowiek, nieukrzyżowany stary człowiek potrafi sobie dobrze radzić w wysychaniu. W wysychaniu bez Jezusa Chrystusa. Naprawdę w sensie jeden dzień, drugi dzień. Nie widzimy, żeby człowiek umierał. Nie widzimy, żeby człowiek nagle mówił, już nie mogę oddychać fizycznie, bo nie przebywam z Bożym Słowem. Nie mogę, krążenie mi staje, bo nie czytam Biblii już drugi dzień. Widzimy, że chodzi sobie po tej ziemi. Wielu ludzi dzisiaj chodzi po tej ziemi, a nawet są więcej. Są ci, którzy czytają Boże Słowo. Są ci, którzy modlą się, śpiewają. A myślę, że niestety zaliczają się również do wyschniętych. Do bardzo wyschniętych. Prorok widział ich bardzo dużo w tej dolinie. Czas, w którym żyjemy, jest naprawdę czasem, w którym widać ich coraz więcej. Ludzi wyschniętych. Absurd. Niesamowita rzecz, która się dokonuje. Smutna bardzo rzecz, która się dokonuje. Bo dostęp do Słowa Bożego jest tak wielki. Tak mocny. A jednak ludzie są wyschnięci. Może ci ktoś mówić Biblię, ale masz wrażenie, słuchasz wyschniętego człowieka. I nie myślisz sobie o tym, że kiedy jesteś Bożym dzieckiem, że to się opiera na emocjach. Myślisz, że to jest właśnie na człowieku, którego słyszysz suchość. Słyszysz tą suchość. Mówi ci suchą teorię, bo nie ma go w kościele. Nie ma go w życiu codziennym. Nie ma go, kiedy rzeczywiście trzeba duchowej pomocy. Jest wyschnięty. Jak wyschnięte ciało. Widzieliście kiedyś wyschnięte ciało? Ja widziałem wyschnięte ciało. Podchodziłem do tego ciała i pierwsze co, to trzeba było zrobić. Nawodnić, żeby ten człowiek mógł podnieść rękę. Żeby mógł podnieść swoją nogę. Tak są fizyczni ludzie, którzy chodzą bez Ducha Bożego. Tak są ludzie, którzy chodzą bez rzeczywistości w Chrystusie, będącej każdego dnia. Każdego dnia będący rzeczywiście tymi, którzy żyją dla Chrystusa na tej ziemi. Tak chodzą, wydaje im się, że chodzą, że ich ciało może to, może tamto, ale duchowo są wyschnięci. Podchodzi do tego człowieka, potrzebujesz pomocy, a ten człowiek nawet ręką nie może ruszyć. Próbuje ci jakiejś pomocy udzielić, próbuje jakieś rzeczy wytaczać, to może co z przebiegu lat się gdzieś nauczył, ale patrzysz, to jest suche, bierzesz, to jest wiór. I myślisz sobie, nie takiej pomocy oczekiwałem. Myślisz sobie, co mi po takiej pomocy, jeśli nie sprawdzona, jeśli nie przeżyta, jeśli nie ma nawodnienia Ducha Świętego, jeśli nie jest w stanie mnie nawodnić, rzeczywiście, gdzie spraktykuję, gdy będę wiedział, że ten Duch Święty będzie mógł mnie poprowadzić w tym temacie rzeczywiście i wydobyć może z tego miejsca, gdzie jestem. Na co mi teoria? Dzisiaj chodzą ludzie mający naprawdę wiele teorii, ale patrząc na nich, patrzysz, to jest wyschłe. Jest, ale wysuszone. Jakieś takie po prostu jest ta ziemia, ale ta ziemia nic nie rodzi. Z tej ziemi nie ma pożytku. Nie można z niej zaczerpnąć. Nie można z niej odłożyć plonu. Nie można z niej się nakarmić. Jest ziemia. Czas ostateczny będą czasami bardzo ciężkimi ze względu na to, że będzie dużo ludzi chodziło, ale nawodnionych będzie niewielu. Tych, którzy rzeczywiście korzystają z Jezusa Chrystusa, tych, których widać, że są nawodnieni świętością, czystością, radością. Tych, którzy są nawodnieni i po których widać ten owoc Ducha Świętego. Spraktykuj, może lepiej nie praktykuj, bo zaraz mnie posądzisz o to, że nawołuję do samobójstwa, ale powiedziałbym ci, żebyś spróbował co 30 dni się czegoś napić. Nie pij mnie przez te 30 dni, po 30 dniach się napij jakiejś wody. Nie da rady. Po kilku dniach twoje ciało będzie zmierzało już do śmierci. Po kilku następnych może nadejść rzeczywiście tragedia. Kiedy pokazał Pan Bóg swojemu prorokowi tą dolinę, on mógł rzeczywiście zobaczyć straszne w rezultacie miejsce. Na pierwszy rzut oka zobaczył to miejsce i mógł ocenić to straszne, przerażające miejsce. Ale zaraz później widzimy, Pan Bóg już do niego mówi potężne, wspaniałe słowa. I przejdźmy teraz dalej. Rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. Synu Człowieczy. To jest tak wymowne, czy ożyją te kości? Z pozycji człowieka jest to niemożliwe. Niemożliwe. Można człowieka fizycznie pobudzić na chwilę, Można rzeczywiście sprawić tak, że złożyć te kości i żeby one tworzyły jakoś anatomiczny wygląd ciała człowieka. Można by było. Ale ożywić się nie da rady. Dlatego odpowiada, wszechmocny Panie, Ty wiesz. Wszechmocny Panie, Ty naprawdę wiesz, czy one ożyją. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlekę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Mówi, prorokuj nad tymi kościami, powiedz im, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Wiecie, to jest coś, co Bóg na tej ziemi do każdego pokolenia, w każdym wieku, kiedy woła do swojego ludu, mówi przede wszystkim, słuchaj mojego głosu, ludu mój. Ludu mój, usłysz mój głos. Nam się wydaje, no przecież słyszymy, nam się wydaje, słucham. To naprawdę widać po tym, jak patrzymy na te kości dalej. Czy one są rzeczywiście powleczone mięśniami, ścięgnami? Czy dalej są, jakbyśmy czytali, napełnione duchem, ożywieniem? Na nic człowiekowi, kiedy sobie myśli, że jest dobrze, kiedy rzeczywiście jest sucho. Wiecie, tak, kiedy patrzę i obserwuję siebie samego i nas, ty wiesz dobrze, ja wiem dobrze. I również ty, drogi bracie, droga siostro, wiesz dobrze, że kiedy nie trzymasz się Boga, że kiedy rzeczywiście pozwalasz sobie na pewne rzeczy, tam w ukryciu, tam, gdzie nikt cię nie dojrzy, to wiesz dobrze, jak wysycha twoje wnętrze, wiesz dobrze, jak wysychasz, jesteś suchy, kiedy stajesz przed Bogiem, kiedy stajesz przed Nim, tak naprawdę doprowadzasz się do stanu, kiedy już stajesz później przed Bogiem i mówisz, jeśli byś był szczery, albo nie mówisz może wcale, bo nie chcesz być szczery przed Bogiem, albo swojej szczerości mówisz, Boże, nie mam Ci co do powiedzenia. Jestem naprawdę wyschnięty. Jestem jak koryto, które już nie ma wody. Jeśli tak jeszcze człowiek powie przed Bogiem, jeśli tak rzeczywiście jeszcze się uniży i ze szczerości i powie i zawoła do Boga, nie chcę być taki, nie chcę takim być, to wtedy Bóg będzie patrzył na tego człowieka. Będzie zwracał się do Boga, prosił, żeby na nowo rzeczywiście się stało, ale kiedy nie będzie tak, kiedy nie będzie tego upamiętania od tego, w czym jest, od upamiętania od tego, w czym przebywa, od tych ukrytych grzechów, to może sobie myśleć nie wiadomo co o sobie. Jest wyschły. Dlatego Bóg mówi do swojego sługi proroku. I w tym momencie widzimy, on mówi, słuchajcie słowa. I co tutaj mówi Pan dalej? Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. Sam Bóg mówi, ja wprowadzę. Tu jednak widzimy te kości, którym Bóg sam się zajął, które słysząc ten głos, nagle ożywają i widzimy, obrośniecie ciałem, dam wam ścięgna, obrośniecie ciałem i powlekę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. Zajmę się tym całkowicie, tylko czy usłyszycie mój głos? Czy dalej będziecie trwali w uporze? Czy dalej będzie trwali w myśleniu o sobie, że jeśli mam Biblię, mam śpiewnik, mam o sobie mniemanie, to jest to dobre? Wiecie, wolę myśleć o sobie, że jeszcze brakuje mi wiele. I rzeczywiście stawać przed Bogiem w szczerości i prawdzie, błagać Go o to, żeby badał moje serce, żeby napominał, karcił i smagał, niż myśleć sobie obłudnie, że jestem wspaniałym korytem napełnionym wodą, a tymczasem tam już nic nie ma, jest piasek od wielu lat. Jest samo dno od wielu lat. Ludzie mogą sobie patrzeć, pomyśleć, tak, taki kanał, taki wspaniały z daleka kanał. Ale podchodzą do brzegu. zaglądają, a tam nic, pusto, zupełnie bez wody. Dlatego Bóg ostrzega, mówi: usłysz głos mój, ludu mój, usłysz głos mój, a ja mogę sprawić, że ożyjesz, a ja mogę sprawić, że to, co jest beznadziejne, że to, co jest kością, ty wiesz dobrze, że kiedy patrzysz na jakąś kość, to wiesz dobrze, tam po życiu już jest, tam nie ma życia. Tam było kiedyś, kiedyś to było w ciele, które żyło. Kiedyś to było częścią żywego ciała, ale już nie ma. Wiecie, to jest może przerażające, ale chciałbym o tym powiedzieć. Patrzymy teraz, patrzycie na przykład na siebie nawzajem. Bądźcie spojrzeć na mnie. Gdy jestem obleczony skórą, gdy widzicie na tej kości mięsień, czy widzicie ścięgna, którymi pracując mogę poruszać rękoma, to muszę powiedzieć: tak, ten człowiek żyje. Ale nieraz widziałem, i wy również pewnie, gdzieś na obrazach, czy realnie, czy gdzieś wyświetlonym jakimś obrazie same kości, wiedzieliście dobrze, tam sobie można pogadać do tych kości. I tak już nie ma życia. Jest czaszka, tam kiedyś był ten mózg, który decydował o tym całym ciele. To krążenie, to wszystko tam kiedyś było, ale teraz to już przedmiot. Nic, niestety. Zakończył się czas. Wiecie, Bóg mówi do nas dzisiaj. Mieliśmy kiedy długi czas, kiedy spotykaliśmy się w tym pomieszczeniu obok. Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Tam jest napisane. Wiecie, jak to jest ważne? Wiecie, jak to jest ważne jeszcze bardziej w tym czasie? Myślimy sobie, czas jest taki codziennie, no jest nawet fajnie, bo nazwany tak ładnie, poniedziałek, wtorek, środa, kolejny poniedziałek, kolejny wtorek, zbiegają dni. Ludzie wysychają coraz bardziej bez Jezusa. Są ludzie, którzy wysychają bez Jezusa. Dzisiaj rzeczywiście na pewno są rejony jeszcze na tej ziemi, które są bez wody, gdzie ludzie muszą przemierzać długie odcinki, żeby mieć wodę. Ale ile rejonów jest na tej ziemi, kiedy ludzie już nie mają tej wody płynącej z nieba, tej ożywczej wody, tego Ducha Świętego, który by im cały czas tak mógł świeżo o tym Jezusie Chrystusie przypominać Jego słowa. Gdzie te serca by były tak łatwo poddane na to słowo. Coraz więcej jest tych miejsc. Obym ja, oby żaden z nas nie był dowodem tego kolejnym, wyschniętego. Bo wtedy mogę być dalej między wami. Ale jeśli będę wyschły, to kiedy dojdzie do sytuacji rzeczywistego boju, nic ze mnie, nic żadnego z nas, kiedy będzie sytuacja nawet nie tyle boju, co będzie sytuacja rzeczywistej pomocy, rzeczywistego zawołania do Boga, to ktoś z boku będzie mógł ocenić: no tamto już po życiu. Niech przyjdzie ktoś i woła, kto żyje. Tu prorok, żywy, żywy sługa Boży jeszcze, stanął i zawołał. To nie było, że kości przyszły do kości. To nie było, że suchy przyszedł do suchych. Przyszedł ten nawodniony. Nawodniony Bogiem człowiek. Nawodniony społecznością z Bogiem człowiek. Przyszedł i mógł prorokować do tych kości. Aby to ożywcze tchnienie mogło przyjść od samego Boga, który dał temu prorokowi tą wodę, aby mógł być tym ożywczym i ożywiającym. Widzimy dwie wyraźnie strony. Kim chcesz być? Kim ja dzisiaj chcę być? Czy chcę być rzeczywiście tym, który rzeczywiście będzie mógł Bóg się posługiwać, aby dać innym zachętę ku temu, aby ta woda rzeczywiście mogła się rozlewać, płynąć, aby inni mogli zaczerpnąć tej wody i powiedzieć, jak wspaniały jest ten Pan, wspaniały jest ten Zbawiciel, Wyzwoliciel. Czy raczej chcesz być obrazem tego, co się staje z człowiekiem, który jej nie przyjmuje? Wiem, że każdy z nas chce być raczej obrazem tego, co się dzieje z człowiekiem, który cały czas czerpie z tej wody, który cały czas ciągnie z niej swoją siłę, swoje życie, bierze tylko z tej wody. Ja wiem, ale bitwa to jest decyzja każdego z nas. To nie jest to, że ja chcę. bo mi się tak wydaje, że to jest dobre. To jest determinacja. Panie Jezu, tak powiedziałeś, tak musi się stać. Moje życie całe chcę przyłożyć do tego, aby rzeczywiście być żywym członkiem Twojego ciała. Żeby rzeczywiście ta woda żywa, która niech wytryskuje, i może tutaj już od razu otwórzmy Ewangelię Jana. 7 rozdział. A w ostatnim wielkim dniu święta, 7 rozdział, 37 werset. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Kto pragnie do mnie, niech przyjdzie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Wiecie, masz dzisiaj wybór. Albo chcesz być dowodem wysychającej, naprawdę wysychającego człowieka, albo tego, kto pragnie i pije, i to naprawdę nie da rady. I chwała Bogu za to, że nie da rady się tego nauczyć. Tej roli się człowiek nie nauczy. Jeśli Boże dziecko, które korzysta, które wie, jak wygląda żywa woda, które wie, jak mogło z tej wody czerpać i wie, jak życie mogło się zmieniać, jak wspaniale mogło ono obfitować, jak wspaniale ono mogło pachnieć, później natknie się na człowieka suchego, to dziecko Boże dobrze pamięta, co było wtedy i co teraz się dzieje i co otrzymuje od tego człowieka. Z zewnątrz może chociaż wielu myśli, że udało się im oszukać, to jednak Boże dziecko i ten, kto rzeczywiście szuka wody żywej, będzie wiedział. To jest suche. To jest suche. Mówiąc nawet dalej o tej suchości, to myślę, naprawdę dzisiaj ludzie mały rzeczy, których się tak naprawdę może boją. Ale suche to może być coś takiego nieznaczącego. Ale gdybyśmy spojrzeli z pozycji suche, martwe, suche to martwe, to byśmy zobaczyli rzeczywiście, że tu nie ma żartów. Naprawdę, gdybyśmy spojrzeli z pozycji tego, że Chrystus, kiedy przyszedł nawodnić, to nie po to, żeby dolać do czyjegoś naczynia i zmieszać z czymś tą wodą, wodę żywą, z jakimś bagnem, błotem i tak sobie po prostu pomieszać, żeby dalej było bagno w naczyniu, żeby dalej było błotko w naczyniu, ale przyszedł o naczynie oczyścić. Przyszedł uczynić nowym nawet, jest napisane wyraźnie. A następnie napełnić wyłącznie swoją wodą, żywą wodą. Wyłącznie nie będzie mieszał z bagnem, nie będzie mieszał z jakimś błotem, nie będzie mieszał z tymi rzeczami. Naprawdę, wiecie, potrafimy być dobrymi ludźmi, lecz to cały czas jest bagno. Potrafimy być uprzejmymi ludźmi, lecz to cały czas jest bagno. Bez Jezusa Chrystusa, bez ożywczej wody, cały czas to jest bagno, to jest smród. Na nic to wszystko. Znam ludzi na tym świecie, pośród nawet tych, którzy gdzieś tam pracuje, którzy naprawdę potrafią jakimś tam, nie wiem, nawet bym powiedział ludzkim, chwilowym, częściowym, ale jakimś bohaterstwie, heroizmie, wejść w miejsce zagrożenia dla nich samych. Oczywiście może dalej będą się bali, ale tak ludzi też znam, ale ludzi, którzy rzeczywiście wchodzą, chodzą w Jezusie Chrystusie i są wszędzie gotowi wejść ze względu na Jezusa Chrystusa, którzy przebywają wszędzie ze względu na Jezusa Chrystusa, dlatego że są ożywieni Duchem Świętym. Są naprawdę tymi, którzy nie są tylko mili. Wręcz przeciwnie, nieraz jak nasz Pan dla Greczynki, dla innych, są szczerzy, są prawdziwi. To rzeczywiście takich ludzi nie będzie wielu. Dlatego Chrystus powiedział, jeszcze raz to przypomnę, maleńka trzutko, te słowa. Naprawdę, tak będzie się dokonywało. Im dalej idziemy, Wiem, że kiedy nawet będę jakimś dobrym człowiekiem, wiem, że nawet dobrym, no oczywiście z punktu widzenia człowieka, ale takim, wiecie, usłużnym, tu pomogę, tamtemu pomogę, jeszcze coś dobrego uczynię, to i tak w konfrontacji z Jezusem Chrystusem nie będę zbawiony. Nie będę zbawiony. Mogę być miły dla was. Mogę być na ten czas, na chwilę. Mogę być dobry dla was. Ale jeśli nie działa we mnie Chrystus, jeśli nie ma Ducha Świętego, który w każdej chwili prowadzi mnie dniem i nocą, abym zawsze żył czystym, świętym, nienagannym życiem, to pójdę tam razem z tym światem na zatracenie. I na nic z tą dobrocią. Na nic z tym wszystkim. Naprawdę, na nic. Biblia sama pokazuje nam, że naprawdę można być dobrym, że dobrego gotów ktoś umrzeć. Więc Biblia mówi w niektórych miejscach o dobrych względem ludzi. Mówi. Ale sprawie o sprawiedliwych mówi. Jako tych, którzy dostąpią zbawienia. Tylko sprawiedliwi. I to nawet o nich mówi z trudnością. Sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia. Czym to jest więc dla nas? Zachęceniem. Ogromnym zachęceniem. Jeśli ktoś już w tym momencie by się potępiał, to niech szybko ucieka od diabła. Niech szybko ucieka od diabła i przybiegnie szybko do Jezusa Chrystusa, bo to jest ogromna zachęta. Bo kiedy Chrystus wyraźnie przyszedł na tą ziemię, to wyraźnie oddzielił sprawiedliwość od nieprawości. Wyraźnie świętość od czystości swoim życiem to sprawił. I pokazał, to jest święte życie, to jest czyste życie. To jest życie sprawiedliwego tu na tej ziemi. A to jest brudne życie, to jest życie grzesznika. I również niestety w tym miejscu pokazał faryzeuszy, sadyceuszy i uczonych w piśmie. Oni również znaleźli się tam, nie po tej stronie Chrystusowej, po tej drugiej stronie. Chociaż naprawdę mogli szczycić się, że są naprawdę ludźmi, którzy wiele potrafią. Jednak nie byli po stronie Chrystusa. Dlatego Chrystus, stając na tej ziemi, zawołał tym wielkim głosem swoim wspaniałym: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kiedy pragniesz wody żywej, kiedy pragniesz rzeczywiście napić się z Jezusa Chrystusa, to nie zaspokoi cię człowiek. Możesz przyjść do Niego, ale każdy Boży sługa, każde Boże dziecko, zawsze Jego prorok pokieruje cię do Chrystusa. Powie ci, żebyś tam poszedł. Powie ci, żebyś się tam udał. On cię pokieruje, ale on ci nie powie ci. Ty, zwodziciele mają jedną cechę. Oni siebie stawiają w miejscu Chrystusa. Oni siebie stawiają w miejscu zaspokajania ludzi. Boże dziecko, Boży sługa zawsze staje jako sługa i prowadzi do Chrystusa. Rzeczywistego Chrystusa. Chrystusa, który nie pozwoli ci na wiele cielesnych rzeczy. Chrystusa, który nie zgodzi się z tobą, kiedy będziesz szedł i czynił brudy. Chrystusa, który rozprawi się z własnym ja, z ego. Tego Chrystusa zaprowadzą do Niego. I który też daje rzeczywiście wspaniałość przebywania z sobą. Czystość i świętość. Ale zawsze to będzie On. Zawsze to On będzie obdarzał. Psalmista w 30 psalmie, i tu chciałem, żebyśmy otworzyli też psalm 30. Od 3 wersetu. Panie Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Panie, podniosłeś z otchłani duszę moją. Ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu. Panie, wołałem do Ciebie. Ożywiłeś mnie, podniosłeś mnie. Wiecie, jak to jest ważne? A jak mało ludzi to dzisiaj wykorzystuje? Czas łaski jeszcze trwa. Jeszcze trwa ten dzień zbawienia, dzień ratowania, dzień uwalniania, dzień ożywiania. Ludzie myślą sobie, że to będzie trwało wiecznie, ale Pan nasz powiedział, że zakończy się ten czas. Zakończy się ten czas, kiedy będzie można przyjść, jeszcze słysząc ten głos Jezusa Chrystusa. Będzie można zawołać do Boga i rzeczywiście doznać tego ożywienia, z wyrwania z otchłani, jak to jest napisane, duszy. Rzeczywistego wyrwania z otchłani. Ale co było z Izraelem? Co było z tymi pozostałymi? Tam Dawid woła, widzimy wyraźnie, woła do Boga. Ale co było z pozostałymi? Byli pośród tego właśnie ludu, w którym żył Dawid. Wielu takich było, którzy nie wołali tak do Boga. Oni nie potrzebowali. Oni uznawali, że oni są narodem Bożym, ludem wybranym. Oni idą wprost do tego właśnie miejsca obiecanego i im tego nie trzeba. Oni idą wprost tam do nieba. Nawet jeśli umrą, to od razu to jest dla nich. Mogli sobie myśleć. Ale był na tej ziemi też człowiek. Właśnie ten Boży sługa, to Boże dziecię. Dziecko Boże, które wołało: Boże, bo jedynie Ty możesz mnie wydobyć z tej otchłani. Jedynie Ty możesz napełnić mnie, jak napełniłeś mnie świadomością tego, że bez Ciebie jestem prosto zmierzającym do otchłani. Tak wydobądź mnie. Ożyw. I czy dokonał tego Bóg? Ożywiłeś, tu jest powiedziane. Także widzimy, dokonał. Ożywiłeś mnie pośród tych. I dalej właśnie to, co powiedzieliśmy. Ożywiłeś mnie, Boże. I oni mogli oglądać. Ci, którzy spotkali Dawida na swojej drodze, oni mogli oglądać ożywionego człowieka. Człowieka ożywionego obecnością Bożą. Nieożywionego emocjonalizmem, nieożywionego nerwami, nieożywionego własnym ja, własnym ego. Tak można być ożywionym. Dzisiaj są ludzie naprawdę ożywieni bardzo mocno. Bardzo łatwo ich ożywić. Wystarczy zajechać drogę. Wystarczy lekko nadepnąć na odcisk. Wystarczy coś nawet nie po ich myśli powiedzieć. Szybko się ożywiają. Ale być ożywionym w Jezusie Chrystusie. Być ożywionym do tego, co mogliśmy słyszeć. Do cierpliwości, do miłości, do dobroci, do łagodności, do wytrwałości, do wierności, do miłości. Być takim ożywionym, to my wiemy dobrze, to Chrystus może czynić i to będzie czynił. W tych, którzy rzeczywiście przychodzą i wołają, którzy nawet wołają do Boga o świadomość i chcą być świadomymi ludźmi. Naprawdę, niech Bóg nas jeszcze bardziej przejmie tym, żebyśmy byli świadomi. Świadomi, nie potępieni. Bo kiedy jesteś świadomym człowiekiem, to wiesz dobrze o tym, że Bóg twój jest Bogiem miłosierdzia, Bogiem łaski, Bogiem przebaczenia, ale dla tych, którzy wierzą w Niego, prawdziwie są pokorni, uniżeni Duchem. Dla tych, tym okazuje zawsze łaskę. Tych, którzy już nie mają nic na swoje wytłumaczenie, ale przychodzą, padają przed Nim i mówią: Ty wszystko wiesz. Ty naprawdę wszystko wiesz. Przed Tobą nic nie ukryję. Jeszcze otwórzmy Kolosan, drugi rozdział, tak trochę będziemy w Starym i w Nowym zaglądać. Nieraz, patrząc na oblicze człowieka, ja tu chcę wyraźnie to zaznaczyć, patrząc na oblicze człowieka, nieraz możesz pomyśleć sobie: no ten człowiek to chyba musi być ożywiony. Swoją twarzą też możemy pewne rzeczy udawać. Ale kiedy idziesz w bój, kiedy rzeczywiście potrzebujesz tego Chrystusa, kiedy rzeczywiście chcesz o Nim rzeczywiście rozmawiać, się w Niego zagłębić, to dobrze wiesz, że chociażby ktoś się do Ciebie uśmiecha, ale jeśli rzeczywiście nie trwa w Chrystusie, w Jego cechach, w Jego atrybutach, w tym karmieniu się Nim każdej chwili, to może to być fajnie uśmiechnięty człowiek, ale do społeczności, tej, którą potrzebujesz w tym momencie, się nie nadaje. Niestety, musi z powrotem wrócić do swojego Pana, aby to móc zaczerpnąć, aby z tego móc wziąć, ale niestety. Póki tego nie zrobi, jest dla siebie i dla Ciebie zagrożeniem. W drugim rozdziale wyraźnie Paweł mówi: wraz z Nim zostaliście, w 12 wersecie, wraz z Nim zostaliście pogrzebani w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. I usunął go, przybiwszy go do krzyża, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. I tutaj widzimy wyraźnie od samego początku: pogrzebani zostaliście. Jeśli się to nie odbyło, to nie ma. Człowiek jest ożywiony po staremu. Jeśli nie zostaje pogrzebany, wszystko, co stanie, zostaje pogrzebane. to on będzie ożywiony cały czas, będzie bardzo łatwo ożywić starego człowieka, bo ten stary człowiek będzie cały czas tam tętnił. Tylko będzie można go ożywić do jeszcze większej emocji. Będzie można go pobudzić do większej emocji, ale tak naprawdę on tam będzie cały czas się dobrze miał, ten stary człowiek. Będzie potrafił, ale kiedy rzeczywiście, wiecie, to jest właśnie to, kiedy wejdziesz w ten dom, w nieoczekiwanym momencie, wszedłbyś w mój dom w nieoczekiwanym momencie, tam wychodzić, czy rzeczywiście stoi przy Chrystusie. Poszedłbyś za mną, kiedy nie wiem o tym, że idziesz za mną. Poszedłbyś i posłuchał, kiedy poszedłbyś ze mną i posłuchał mojej rozmowy, gdzieś na boku przez telefon. Poszedłbyś za mną i zobaczył, jak się zachowuję w tej sprawie, jak mówię do tych czy do tamtych. Wtedy się okazuje, co mnie ożywia. Dzieci nieraz potrafią bardzo mocno sprawdzić, czy możemy być ożywieni. Ale jeśli w sercu jest Jezus Chrystus, jeśli w sercu jest działający Duch Święty, to te dzieci będą mogły też tego Ducha Świętego doznać, nawet w tym momencie, kiedy będą sprawdzały cierpliwość swojego rodzica. I nie będzie tam czegoś, co je później zatrzyma w drodze do Jezusa Chrystusa, albo spowoduje, że one w pewnym momencie będą musiały powiedzieć: kochany rodzicu, wiem, może bardzo chciałeś, ale kiedy patrzyłem na ciebie, to byłeś czymś innym ożywiany niż tym Chrystusem. Dzieci są z nami na co dzień. Na co dzień widać nas, co nas ożywia. Mówię teraz o nas, rodzicach. I one potrafią ocenić, co mnie ożywia. Na co dzień masz tego brata, tą siostrę, może z którymi mieszkasz. Oni potrafią ocenić, co cię ożywia. Możesz powiedzieć: nie sądź, jesteś jeszcze gorszy, ale jeśli mówi ci prawdę, ty wiesz, że to prawda. Wiesz, że ożywia cię jeszcze stary człowiek. Wiesz, że ożywia cię jeszcze egoizm. Myśl o sobie, swoje ja. I chociaż później mógłbyś powiedzieć: nie ma sprawy, uśmiechnę się do ciebie, to jednak w głębi serca wiesz, potrzebujesz tą sprawę uregulować. W głębi serca wiesz: nie mogę tak żyć, Panie. Nie chcę być obłudnikiem. Nie chcę być człowiekiem. I wtedy, kiedy tak myślisz, nawet twój Pan mówi: dobrze, że nie chcesz, dlatego przyjdź, a ja cię oczyszczę. Obmyję cię tą wodą. Obmyję cię nią z tej obłudy, z tego egoizmu. Obmyję cię, tylko przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Jeśli pragniesz tego, pragniesz być czysty w każdym miejscu, w każdym czasie, w każdym słowie, w każdej myśli, przyjdź do mnie. Chwała Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że jest ktoś, znalazł się na tej ziemi ktoś, kto może, jak mówi mi: przyjdź do mnie, to on rozumie moje doświadczenie. To on rozumie, że mam naprawdę emocje sięgające zenitu, że rzeczywiście zgrzeszyłem, to w grzechu mi nie współczuję. A on wie, jak bardzo potrzebuje zbawienia. On wie, jak bardzo potrzebuje wyzwolenia. On wie, jak bardzo potrzebuje ratunku. On to wie, nie współczuje ze względu na to, że zgrzeszyliśmy, ale wie, jak bardzo potrzebujemy ratunku, bo po to przyszedł, po to umarł. Na humak. Jeszcze otwórzmy. I tutaj z pierwszego rozdziału przeczytajmy. Pierwszy rozdział. Od trzeciego wersetu. Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Jego droga jest w burzy i wichrze, a chmura jego jest prochem pod jego nogami. On gromi morze i wysusza je, sprawia, że wszystkie rzeki wysychają, omdlewa Baszan i Karmel, a kwiat Libanu więdnie, góry drżą przed nim, a pagórki się rozpływają, ziemia staje się przed nim pustynią, smucą się wszyscy jej mieszkańcy. Kto ostoi się przed jego srogością? Kto wytrwa wobec zapalczywości jego gniewu? Jego zawziętość roznieca się jak ogień, a skały rozpadają się przed nim. Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku. On zna tych, którzy mu ufają. Mamy pokazane wyraźnie, kim jest Bóg. Widzimy wyraźnie, jak On może wysuszyć. To kto napełni?
kiedy On już to czyni z powodu lekceważenia człowieka, kiedy On to czyni z powodu niesłuchania człowieka i rzeczywiście dokonuje się to wyschnięcie, kiedy człowieka, na człowieku On wymierza swój wyrok, to gdzie człowiek się schowa? Dlatego na początku ten Boży prorok mówi te słowa: Pan jest cierpliwy, pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie kary. Taki jest Bóg, chwała Mu za to, że jest tak długo cierpliwy. I w Nowym Testamencie to czytamy: chwała Mu za to. Dziękować możemy za Jego cierpliwość, za to, że tak cierpliwie odnosi się do nas. Tyle rzeczy, tyle zmian potrzebnych jest w nas, tyle zmian, które jeszcze potrzebują się dokonać. I jak dobrze, kiedy rzeczywiście mamy tą łączność, kiedy może to się dokonywać przez tą też wodę żywą właśnie. Bo pośród tej całej srogości, pośród tego wszystkiego, dalej czytamy, że Bóg jest ostoją w dniu ucisku dla tych, którzy Mu ufają, że zna ich, którzy Mu ufają. Zna tych, którzy zaufali Mu, oddali Mu swoje życie i zaufali Mu w pełni. Nie mają już nad tym życiem swojego kierownictwa. Nie mają już nad tym życiem chęci władania. Nie mają nad tym życiem, że Panie Jezu, ja Ci oddałem, ale teraz ja w tym chrześcijaństwie muszę mieć to. Nie, oni już się oddali. Ja Ci zaufałem, że jak rozpocząłeś to życie, tak je poprowadzisz dalej. Zaufałem Ci, oddałem Ci to życie i wiem, że jesteś tym sędzią, który jeśli widzisz człowieka, który Ci zaufał, oddał Ci swoje życie, w pełni Ci zaufał, to na pewno nie skażesz go tak jak winnego człowieka. Wiecie, to się łączy naprawdę ze śmiercią. Bardzo silnie, dlatego wcześniej przeczytaliśmy ten list do Kolosan, fragment z listu do Kolosan. Siebie nawzajem. Moglibyśmy namawiać do tego, przekonywać, że bracie kochany, kochana siostro, ja już dawno umarłem. Ja już naprawdę umarłem. Mnie już nie ma. Pan bardzo szybko doświadcza swojego dziecka. Karci i smaga, bo je miłuje. I wtedy rzeczywiście bardzo szybko widać, czy jesteśmy. Czy rzeczywiście czujemy się pewniakami. Tymi, którzy uważają, że już mają to, czego nikt im nie może zabrać. Czy raczej tymi, którzy stają przed Bogiem, wiedzą, że zbawienie w Jezusie Chrystusie to pewna rzecz, ale wiedzą, że jest to dane tylko tym, którzy każdego dnia naśladują Mistrza. Tym, którzy idą za Jezusem Chrystusem, którzy są uczniami Jego, idą za Mistrzem w tym wszystkim, co czyni Mistrz. I chwała Panu naszemu za to, że są tacy i będą tacy, ale wielu i coraz więcej, Biblia o tym sama mówi, nie moje to słowa, coraz więcej będzie ludzi, którzy pójdą w bezprawie. Będą ich ciała w zgromadzeniach, ale ich serce daleko od Boga. Będą ich twarze, ich uśmiechy, ale sercem będą daleko od Boga. Ale będą ci, którzy będą wołali w szczerości swojego serca, kiedy nawet będą widzieli to, to będą wołali, kiedy Pan im będzie mówił: idź i nie grzesz. Oni będą wiedzieli: Panie, z Twoją siłą nie uczynię już tego nigdy więcej. Nie sprawię tego. Czy to będzie w ukryciu, czy to będzie w pełnej jasności pośród Twojego ludu. Nie ukryję tego tak samo. Nie będę tego nic ukrywał. Nie chcę tego więcej już czynić. Chcę być jawny przed Tobą. Jak ten człowiek, który ma świadomość tego, że oglądają mnie nieustannie aniołowie. Patrzą na to, jak dokonujesz zbawienia we mnie. Wiecie, nam diabeł naprawdę bardzo sprytnie, wielokrotnie próbuje powiedzieć: nikt Cię nie widzi. I znowu podważyć kolejne słowa, że przecież aniołowie patrzą, jak Bóg dokonuje swojego zbawienia w ludziach tutaj na tej ziemi. I w tym też chcę, i kłamie, bo tylko to potrafi, powiedzieć Ci, że nikt na Ciebie nie patrzy. Ojciec w niebie, aniołowie, Syn Boży, Nieustannie oglądają nas. Nieustannie słyszą nas. Nieustannie słyszą to, co mówimy. Widzą to, co myślimy. Stawia nas w miejscu. Panie, zmieniaj mnie, błagam. Zmieniaj mnie. Ale nigdy, żebym nie był w miejscu, kiedy już nie ma rzeka dostępu do źródła. Kiedy staje się tym bajorem. Może być wspaniały, można powiedzieć, akwen. Może być coś ładnego z zewnątrz, ale jeśli tam nie ma przepływu, jeśli tam nie ma ruchu wody, jeśli tam nie ma dopływu, to bardzo często później, kiedy rzeczywiście to zaczyna pracować, to śmierdzi, to widać, że to gnije. Nie znam się na tym więcej, ale nieraz byłem w takich miejscach, kiedy rzeczywiście one już się psuły. Ale kiedy widziałeś, że tam przepływało przez nie, dokonywał się ten ruch wody, to widziałeś, że to miejsce rzeczywiście jest filtrowane nieustannie. Ono jest oczyszczane. Chwała Bogu za to, że Pan nieustannie zależy mu na tym, póki żyjemy, póki jeszcze oddech jest, póki jeszcze bije serce, zależy mu na tym, żeby nas oczyszczać. Zależy mu na tym, aby nas rzeczywiście móc oczyścić ze wszystkiego, a najbardziej z ja człowieka, z jego dumy, z jego myślenia o sobie, że ja już, Panie, naprawdę jestem gotowy. Gotowy na to, żeby wszystko dla Ciebie zrobić, bo ja już jestem, Panie, taki wspaniały dla Ciebie. Oczywiście możemy być czyści, wspaniali w Jezusie Chrystusie, ale zawsze byś miał świadomość tego, to Chrystus, tylko On. Ja już tam nie ma. To tylko On. Tylko On może mnie w to wprowadzić. Ale tu jest rzeczywiście, to są ci, którzy czerpią z tej wody. Naprawdę to są ci, którzy nie mówią ci suchego. I wiecie, jeszcze jedna taka naprawdę obserwacja. Że może być tak, że mogę naprawdę znać wiele rzeczy z Biblii. Mogę naprawdę wiedzieć sporo, mogę znać wiele pieśni na pamięć i śpiewać je. Ale w głębi swego serca, kiedy staję wobec tego żywego Boga, wiem, Panie Boże, umiem to, umiem tamto. Jestem pusty jak to koryto, jeśli jestem bez Ciebie. Jestem naprawdę pusty jak to koryto. Ale kiedy jestem z Tobą, to ręce same unoszą się do nieba. Głos sam biegnie w radości do nieba. To serce samo unosi się do nieba. Kiedy Ty mnie napełniasz, Ty podnosisz tą wodę. To nie jest tak, że Ty nalewasz ją i ona stoi. Ty sam powodujesz, że ono tryska, to źródło. Ty sam powodujesz, że to źródło nie stoi, ono tryska. Ono wytryskuje, dlatego że Pan nasz jest siłą w nim. On duchem swoim to sprawia, jak czytamy w proroku. On to sprawi mocą Ducha swojego świętego. Czy zatem poddamy mu się dzisiaj? Każdy z nas podejmuje decyzję. Może powiedzieć i wyrazić sobą, że bardzo tego potrzebuje. Naprawdę poddać się Tobie całkowicie. Albo powiedzieć, nie potrzebuję Ciebie. Każdy wybiera. Drogi są dwie. Miejsca ostateczne dwa też. Na końcu, obyśmy byli w tym miejscu, gdzie byli żywi, ożywieni Duchem Świętym, w Jezusie Chrystusie, każdy z nas, jak tutaj jesteśmy. Ale nie Pan na siłę tego nie robi. Nie bierze człowieka na siłę. Nie bierze go taranem, jak diabeł. Ale mówi cały czas do niego. I czy usłyszy, czy zechce, czy uniży się, niech Pan to czyni. Dla Jego chwały, dla Jego uwielbienia i dla naszego wiecznego bycia z Nim. Amen.